Cześć, nazywam się Sebastian Gębski i witam Cię na moim audioblogu Nauki The Switch. Dziś zapraszam na odcinek 13, który będzie o narzędziach wartych moich pieniędzy. O co chodzi z tymi narzędziami? Parę tygodni temu na swoim tradycyjnym blogu opublikowałem artykuł dotyczący konkretnie narzędzi do zarządzania wiedzą. Do takiego zarządzania wiedzą na poziomie osobistym albo jakiegoś mniejszego zespołu, takie osobiste wiki. Byłem po tym artykule całkiem fajny oddźwięk, może nie jakąś lawinę komentarzy, ale mimo wszystko całkiem sporo osób zwróciło się do mnie zwrotnie: o, jaki fajny rodzaj narzędzi, w ogóle nie mieliśmy świadomości, że coś istnieje, a to jest coś, czego podskórnie potrzebowaliśmy właśnie w codziennej pracy, zresztą w życiu prywatnym też. O, super, fajnie, że się podzieliłeś. No więc stwierdziłem, że w sumie jest więcej takich ciekawych narzędzi, które uważam, że są dosyć niebanalne, a co do których mogę powiedzieć, że w moim przypadku zrobiły różnicę. I to wcale nie jest tak, że ja lubię wywalać pieniądze bez sensu na 30 różnych usług online'owych, tylko i wyłącznie dlatego, że mają fajny UX. Ale ja się przekonałem w sposób bardzo praktyczny już parę ładnych razy, że sprytna inwestycja, jeżeli chodzi właśnie o narzędzia tego typu, może się bardzo szybko i bardzo pokaźnie zwrócić. Więc czasami dobrze zaaplikowane, sensownie wybrane narzędzie, które adresuje konkretny problem, potrafi zrobić taką różnicę. I o tym właśnie chciałem dzisiaj poopowiadać. Jeszcze, żeby uściślić, na pewno nie będę mówił tu o narzędziach poświęconych developmentowi w jakiejś konkretnej technologii, czyli na przykład do kodowania w webie, Elixira i tak dalej. Nie, to zupełnie nie to. Żadnych takich nisz. Nie będę też mówił o narzędziach, które są totalnie popularne, znane wszystkim i w sumie są oczywistą oczywistością, typu Audible, Spotify, Strava, Uber. Nie będę też mówił o narzędziach, które jeszcze cały czas mam na rozkładzie, czyli trialuję je, sprawdzam. Mam już pewne opinie i przeświadczenia, ale jeszcze nie jestem do końca z nimi pogodzony. Takim narzędziem, nad którym aktualnie siedzę, jest Script. Więc będę mówił tylko i wyłącznie o rzeczach, które są sprawdzone, za które płacę, już aktualnie płacę, ewentualnie których używam w wersjach darmowych, właśnie dlatego, że wersja darmowa jest dostosowana wystarczająco do moich potrzeb. No to co, jedziemy. Nie wiem, jak to jest u Was, ale u mnie zdecydowanie najważniejszym narzędziem, które jest używane przez cały czas, jest narzędzie do, nazwijmy to, organizacji pracy. Czy takie miejsce, gdzie ja wizualizuję, planuję i odzwierciedlam to, gdzie jestem, to, czym chciałbym się zająć, to, co jest dla mnie najważniejsze. Niektórzy by powiedzieli to po prostu to-do lista, natomiast w moim przypadku to-do listy zupełnie się nie sprawdzają. Inni powiedzieliby kalendarz, ale to też nie jest ta forma, która u mnie działa. Ja jestem kanbanistą by heart. W sensie nie dlatego, że zobaczyłem w dziże widok, który się nazywa Kanban i stwierdziłem, o, jak to ładnie wygląda, tylko przyszedłem przez całą, może nie całą, ale przez najważniejszą teorię, zapoznałem się ze źródłami i wierzę nie w ten widok, który jest, że tak powiem, ikoniczny w bardzo wielu aplikacjach, tych kilku kolumn, pomiędzy którymi przerzucamy karteczki, bardziej wierzę w te pryncypia, które są za tym. W związku z tym moje narzędzia do organizacji pracy muszą być zgodne właśnie z Lean, właśnie z Kanban. I to wcale nie jest takie proste. Przez parę ładnych lat korzystałem z Trello, które jest fantastycznym narzędziem. Płaciłem za wersję premium, za jakieś dodatki do Trello. Natomiast mam kilka dodatkowych wymagań, które nie są może jakieś takie super sophisticated, ale Trello nigdy ich nie spełniało. To są między innymi wymagania dotyczące osobnych lane'ów, to są wymagania dotyczące właśnie strukturyzacji pracy nie tylko i wyłącznie lewo-prawo, ale również góra-dół, bo czasami ja, powiedzmy, rozważam trochę osobno rzeczy, które są pilne versus rzeczy, które są krytyczne. Czasami chciałbym mieć trochę większą elastyczność w wyrażaniu, w odróżnianiu rzeczy, które są na przykład prywatne, zawodowe itd. itp. Trochę było tu zbyt słabe, zbyt płytkie. Długo szukałem narzędzia, które by spełniło moje wymagania i szczerze mówiąc do tej pory nie znalazłem. To znaczy, znalazłem, tylko narzędzie nazywa się Kanban, jest tylko jego twórcy uparci nie chcą mi go sprzedać. Oni uparli się, że to jest tylko i wyłącznie narzędzie dla firm, dla zespołów tam już od iluś tam osób. Zaproponowali narzędzie dla osób indywidualnych, zoptymalizowane według nich dla osób indywidualnych, które jest tak beznadziejne, że nawet już nie będę mu poświęcał ani jednego słowa. W ogóle nie wiem, kto to wymyślił, nie wiem, czy ktokolwiek tego używa. Używałem bardzo fajnego koncepcyjnego klona Kanbanize'a, który nazywa się Linkit, natomiast tam jego wykonanie, szczerze mówiąc, trochę odbiega od tych standardów, które oczekiwałem. Z momentami jakby bezwładność narzędzia mnie zabijała. Próbowałem innych prostych narzędzi, które były dosyć elastyczne, elastyczniejsze niż trzylatki jak Pipify, ale to też nie do końca działało. Jakiś czas temu zacząłem używać narzędzia, które się nazywa ClickUp. Jest też bardzo proste. To bynajmniej nie jest narzędzie do project managementu. No, naprawdę nie potrzebuję czegoś takiego. Natomiast nie do końca działa zgodnie z tym moim pomysłem na organizację pracy, ale właśnie jest wystarczająco elastyczne i prezentuje to, co ja chcę oddzielić w sposób rozdzielny, aczkolwiek nie do końca tak, jakbym chciał. Więc ClickUp jest fajny. Ja, jeżeli ktoś w ogóle jest zainteresowany takim podejściem do organizacji pracy, właśnie w trybie ciągłym, w trybie płynnym, gdzie nie sterują nami daty, bo to jest zazwyczaj bardzo, bardzo niepraktyczne. Jesteśmy w jednej wielkiej ciągłej pętli replanowania. To generalnie polecam narzędzia typu Trello. Jeżeli ktoś znajdzie jakieś narzędzie, które jest znacznie lepsze i do tego jeszcze jakieś, powiedzmy, komercyjnie, jego pricing się trzyma kupy, to ja bardzo chętnie posłucham wszelkich tutaj rekomendacji. Natomiast zdecydowanie nie może być to narzędzie o jakimś wielkim stopniu komplikacji, bo moje osobiste życie zdecydowanie nie jest projektem, więc nie potrzebuję do tego narzędzia do project managementu. Obok organizacji pracy kolejną bardzo ważną kategorią jest właśnie organizacja wiedzy. No i tu już napisałem sporo w tym artykule na tradycyjnym blogu, więc potwierdzam, tak, używam Notion. Notion jest super. Najbardziej mi się podoba, dlatego że jest taki minimalistyczny, ale z drugiej strony zapewnia dokładnie te perspektywy, których ja bym oczekiwał. Niczym wielkim mnie nie zaskakuje. Czasami jest nawet trochę zbyt surowe, ale wystarcza. No, to, co jest może czasami odrobiną wady w przypadku Notion to jest to, że o ile narzędzie jest sleek, jest ładne, całkiem szybkie, to kiedy pracuję nad bardzo elastyczną informacją, której jeszcze dopiero mam nadać kształt, przesunąć, sformułować, zhierarchizować i coś z tym zrobić, to ta taka najbardziej plastyczna faza, kiedy ja potrzebuję, żeby moje narzędzie nadążało za prędkością mojego myślenia, to w Notion to opóźnienie minimalnie jest, w sensie ono nie jest aż tak elastyczne i intuicyjne, jak można byłoby tego oczekiwać. Dlatego na przykład takie luźne, zupełnie luźne notatki piszę w Beżu, to jest akurat niestety narzędzie, które jest tylko i wyłącznie na Maca, gdzie mam tryb distraction free, gdzie narzędzie jest nieprawdopodobnie responsywne. Tuż momentami to, szczerze mówiąc, dziesiąte części, setne części sekundy robią różnicę, jeżeli chodzi o responsywność. Do takiego rozbijania tematów, do hierarchizowania tematów używam bardzo prostego narzędzia, które nazywa się Workflow i robi gigantyczną różnicę. To jest taki mind mapping, ale w formie tylko i wyłącznie tekstowej, który ma tę gigantyczną zaletę, że w bardzo płynny sposób skaczemy pomiędzy kolejnymi poziomami abstrakcji. To jest pierwsza zaleta, a druga zaleta jest taka, że da się je obsługiwać w bardzo wygodny sposób tylko i wyłącznie z klawiatury. Czyli nie trzeba się tam myszkować, przesuwać i tak dalej. To, co dla mnie jest, szczerze mówiąc, dużą różnicą, taką bardzo, bardzo praktyczną. Organizacja wiedzy to nie jest tylko i wyłącznie zapisywanie informacji i otagowywanie ich, ale to jest czasami również wizualizacja. I tu przeszedłem chyba przez wszystkie możliwe narzędzia, jakie tylko można, począwszy od Enterprise Architecta, z którym miałem styczność od chyba 2001 roku, przez długi okres sam płaciłem za licencję. Potem korzystałem z prostszych narzędzi, które już nie miały, powiedzmy, nie wiem, repozytorium metadanych, a tylko i wyłącznie służyły do rysowania za pomocą jakichś tam bibliotek stencili. I skończyłem, co ciekawe, na dwóch narzędziach, z których jednego już nie korzystam. Ono się nazywa Sketchboard, a z drugiego korzystam. Ono się nazywało niedawno Real Time Board, a się zmieniło nazwę na Miro. I to narzędzie to jest po prostu bardzo wygodny, nieskończony plan do rozrysowywania kolorowych karteczek. Rzucamy kolorową karteczkę, opisujemy ją czymś, możemy ją właśnie ob czymś obkleić, dodać buźkę, kategorię, strzałkę, cokolwiek. A możemy to współdzielić z innymi, możemy to oczywiście eksportować, możemy do tego programu zaimportować sobie prawdziwą tablicę z karteczkami, w sensie ją zeskanować, on jest w stanie rozpoznać, co jest taką kolorową karteczką. Więc czy to do pracy bardziej zdalnej, czy to do utrwalenia wyników pracy z tablicy, czy to właśnie do takiego szybkiego zwizualizowania, bo wiadomo, że czasem ten jeden obraz rzeczywiście jest wart 1000 słów, to Miro sprawdza mi się fantastycznie. Co więcej, obserwuję również właśnie tą moją współpracę z innymi w oparciu o te artefakty stworzone w Miro. I powiem szczerze, że no, wyniki są bardzo pozytywne. Więc to jedno z dwóch narzędzi do takiej wizualizacji, że tak powiem, profesjonalnej, które mógłbym teraz zarekomendować. Drugim takim narzędziem jest po prostu Draw.io. A z tego powodu, że on się niesamowicie dobrze integruje z Googlem, jest zupełnie darmowy. W związku z tym tam bariera wejścia jest żadna, każdy może błyskawicznie zacząć kolaborować, korzystając z Draw.io. No i narzędzie, owszem, jest bardzo surowe, ale z drugiej strony wydaje się wystarczająco elastyczne praktycznie dla każdego. Inne narzędzia, dwa narzędzia, które mi właśnie jeszcze bardzo pomagają na co dzień przy organizacji wiedzy, to są bardzo mało popularne narzędzia: Author i Noteblock. Author służy, to zawsze mi bardzo brakowało czegoś takiego. Author służy do szybkiego nagrywania własnych notatek. Czyli chcemy, żeby coś nie umknęło, ale myślimy już o czymś innym, śpieszy nam się, chcemy już przejść dalej, więc chcemy tylko i wyłącznie nagrać notatkę głosową. Możemy to zrobić w Authorze. Co więcej, Author jest w stanie nam za pomocą voice recognition zrzucić to w formie, oczywiście anglojęzycznej, notatki, transkrypcji naszych słów właśnie w języku angielskim. Szczerze, no robi różnicę. No, jak dla mnie oszczędza mi czas bardzo w ciągu dnia. Ja mam dużo takich luźnych myśli, które chcę zachować na później. I Other to jest dla mnie strzał w dziesiątkę dosłownie. Noteblock jest narzędziem bardzo podobnym, no, tylko on służy do digitalizacji notatek papierowych. Czyli właśnie, już powiedziałem wcześniej o digitalizacji karteczek do Miro. No fajnie, to działa z karteczkami, ale wszystkie inne rodzaje notatek, jakieś sketchy na whiteboardzie itd. Noteblock działa o tyle fajnie, że on po prostu nie robi zdjęć i tyle, tylko on jeszcze umie zaaplikować odpowiednie filtry. On umie sobie zarządzić biblioteką takich notatek. Ma dużo różnych fajnych, małych feature'ów, które cieszą i które rzeczywiście pomagają, żeby coś dalej zrobić z tymi dodatkami, które powstają, a nie tylko i wyłącznie zapomnieć o tym po całej dyskusji, a wiedza ulatuje. Kolejna ważna kategoria to niewątpliwie edukacja. Tu korzystam z wielu serwisów, ale chcę wspomnieć tylko i wyłącznie o trzech. Jeżeli chodzi o nauki języków, to jest takie małe moje hobby. To próbowałem już bardzo wielu różnych usług i cały czas korzystam z Babela. Babel nie jest najtańszy, nie jest najbardziej nowoczesny, nie jest najładniejszy, ale jest zdecydowanie najpraktyczniejszy. On być może nie rozwija się w takim tempie jak nawet Duolingo, teoretycznie darmowe, ale z drugiej strony akurat to przy Babelu obserwowałem największy progres. To jest po prostu najbardziej skuteczny z tych narzędzi, których ja próbowałem. Jeżeli chodzi o takie serwisy, również płatne, edukacyjne, techniczne, trochę szersze niż jakiś tam pojedynczy, wybrany, wąski kurs jakiejś specjalizacji, to cały czas rekomenduję te same dwie usługi, te same dwa serwisy od lat. Czyli do wszystkiego związanego ogólnie z programowaniem webowym, no aczkolwiek nie tylko, ale generalnie z programowaniem webowym, proponuję Egheada. Forma przekazywania wiedzy na Egheadzie jest dla mnie optymalna. Owszem, może jakichś tam ćwiczeń tam nie ma, ale z drugiej strony każda lekcja to są 2, 3, 4 minuty maksymalnie. To jest super zintensyfikowana ta wiadomość, ten message, który my jako osoba ucząca się mamy otrzymać i potem już możemy przejść sami do praktyki. Potem ja już nie potrzebuję tego, żeby mi ktoś przygotował ćwiczenia. Jestem w stanie zacząć aplikować to, czego się przed chwileczką dowiedziałem na jakimś swoim pet projekcie, na jakimś CodePenie, na jakimś sample, na czymkolwiek, ale nie męczę się z tym, że najpierw przez godzinę muszę wysłuchać czegoś, co jest podane w tempie, które jest dla mnie niezadowalające. Tutaj jest znacznie większa intensywność, jest znacznie większy konkret. Po prostu czuję, że wiem, za co płacę i ta wartość faktycznie tam jest. Trochę inaczej ma się to w przypadku Pluralsight'a, którego cały czas mocno rekomenduję. To jest cały czas niewątpliwie lider na rynku takiej edukacji digitalowej, nazwijmy to, właśnie dla wszelkiego rodzaju specjalistów IT. I ja przede wszystkim Pluralsight'a cenię za bycie up-to-date. W sensie, jeżeli pojawia się jakiś nowy, ciekawy temat, jeżeli pojawia się jakaś nowa technologia, zagadnienie, to dostaniemy o tym materiał na Pluralsight'cie. Jest zdecydowanie największe prawdopodobieństwo, że dostaniemy to tam niż gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym serwisie tego typu. I tam ta forma podawania informacji no już nie jest aż tak satysfakcjonująca dla mnie, z powodów, o których powiedziałem chwileczkę temu. Natomiast niewątpliwie ciągle wartość, którą możemy stamtąd wyciągnąć, uzasadnia koszt tej subskrypcji. To ciągle nie jest koniec. Narzędzi, których korzystam, płatnych narzędzi, których korzystam, usług w zasadzie, dostępnych przez internet, pozostały wszystko do jednego wielkiego wora. I wspomnę tylko o tych najważniejszych. Bardzo ważny dla mnie jest Headspace, o którym już swego czasu pisałem. To jest narzędzie, które pomaga mi w nauce medytacji. Wspomaga moje ćwiczenia właśnie związane z medytacją. Bardzo Headspace'a polecam. Też próbowałem kilku innych usług. Próbowałem osłabionego Calma. I w moim przypadku Headspace dał mi zdecydowanie najwięcej w sensie takiego właśnie konkretnego wsparcia. Narzędziowego nazwijmy to. Czasami ma lekkie problemy wydajnościowe, jeżeli chodzi o wersję na komórki, przynajmniej na Androida. To jest dla mnie dziwne, ale generalnie jest zdecydowanie używalny i ja korzystam z niego już ponad rok. To są zdecydowanie pieniądze dobrze wydane. Ze względu na to, że jestem aktywnym blogerem, to oznacza to znowu wykorzystanie paru innych narzędzi związanych właśnie konkretnie z blogowaniem. Samego bloga trzymam na Ghoście, z którym miałem różne przeboje, ale tak summa summarum jest zdecydowanie jedną z ciekawszych opcji. Jego rozwój do przodu też jest zachęcający, natomiast nie jest to platforma najtańsza. Jak każdy, kto tworzy jakąś wartość cyfrową, potrzebuje dostępu do jakiegoś repozytorium obrazków, zdjęć, jakichś form wizualnych, z których mogę korzystać w normalny, licencjonowany sposób, żeby nie kraść niczego w internecie. I tu też korzystałem z wielu usług. Korzystałem z Fotoli, która generalnie jest niesamowita, jeżeli chodzi o właśnie zakres materiałów, ale jest po prostu droga. Na chwilę obecną korzystam ze Stencila, który nie tylko pozwala mi korzystać z dużej bazy zdjęć, ale też pomaga mi w wzbogacaniu ich w jakieś elementy wizualne, loga itd., itd. Stencil jest spoko. Do przechowywania swoich już na przykład gotowych slajdów i prezentacji, bo nie wszystko to zrobię z blogpostem, wykorzystuję Slides.com, które jest taką cyfrową, online'ową wersją z edytorem wizualnym Reveal.js i korzystam z niego właśnie przede wszystkim dlatego, że wtedy zupełnie nie muszę się martwić hostowaniem takiej prezentacji, zupełnie nie muszę się martwić, czy muszę jechać na prezentację z swoim własnym komputerem. Wszystko jest wystawiane na zewnątrz w Slides.com. Co więcej, mogę wprowadzić takie last minute changes, właśnie zupełnie nie przejmując się tym, żeby to na przykład na komputerze, który nie ma żadnego edytora z sensowną wsparcią składni JavaScriptu. Innym narzędziem, które jest absolutnie krytyczne na co dzień i w sumie chyba sobie nie wyobrażam, żeby ktoś mógł z niego nie korzystać, jest VPN. Czyli jeżeli masz taką sytuację, że chociaż raz na jakiś czas pracujesz nie ze swojego domu i nie ze swojego biura, czy z jakiejkolwiek niezaufanej lokalizacji. Nawet jeżeli to jest jakiś Wi-Fi znajomych, to przecież nie wiesz, czy ci znajomi rzeczywiście tak do końca wiedzą, w jaki sposób na przykład zabezpieczać swoją sieć. W związku z tym z VPN-a korzystać należy w pewnych okolicznościach. Ja korzystałem z CyberGhosta, który był powiedzmy w miarę ok. Ale jakiś czas temu się przeprowadziłem na rekomendowanego szeroko NordVPN-a i jestem bardzo zadowolony, bo to broni się i cenowo, i zdecydowanie również wydajnościowo. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze narzędzia, poza takimi najzupełniej oczywistymi, to to wyczerpuje taką moją podstawową bibliotekę. Nie jest tego mało. I tak summa summarum, kiedy zbierze się te koszty w takim cyklu miesięcznym, to szczerze mówiąc, trochę tego wychodzi. Ale z drugiej strony, tak jak mówiłem wcześniej, podliczając sobie, ile czasu oszczędzam na tym, albo ile ewentualnych problemów oszczędzam dzięki temu, albo o ile rośnie moja tak zwana wartość rynkowa, albo nawet czasami po prostu moje samopoczucie, bo czuję się lepiej dzięki tym tam 15 minutom medytacji dziennie, to biorąc to wszystko pod uwagę, jak dla mnie zwrot inwestycji jest zdecydowanie wystarczająco duży, pod warunkiem, że rzeczywiście mam wystarczającą dyscyplinę, żeby raz na 2-3 miesiące siąść sobie i uczciwie powiedzieć, czy ja jeszcze potrzebuję narzędzia A, czy ja jeszcze potrzebuję narzędzia B, czy ja potrzebuję jeszcze narzędzia C. Ja to robię, robię to regularnie, w związku z tym co kwartał ta lista mi się zmienia, czasami mocniej, czasami mniej. Ale dzięki temu te koszty również nie wymykają się spod kontroli. Dzięki bardzo za uwagę. Będę bardzo ciekawy Waszych rekomendacji. Może macie jakieś rekomendacje odnośnie jakichś narzędzi, o których ja nie słyszałem, ale które byłyby tutaj ciekawym ekwiwalentem. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach No Kill Switch.